Bracia i siostry, siostry i bracia, na piątej już godzinie biblijnej poświęconej Księdze Apokalipsy, piątej w tej serii. Dzisiejsza środa niestety jest ostatnią. Nastąpi teraz znowu jakaś chyba dłuższa przerwa. Dopiero będziemy uzgadniać, kiedy miałbym się tu znowu pojawić, aby dokończyć temat, a będę jeszcze potrzebował co najmniej 5-6 śród, z tym, że nie przypuszczam, że w tym roku to będzie możliwe, bo od września rozpoczynam tę serię w Wiśle i sami widzicie, jak to długo trwa, więc zanim tam nie skończę, to nie mogę z kolei kontynuować tu, a tak się nieszczęśliwie składa, że oni też nabożeństwa mają w środy. W związku z tym od września nie będę mógł już tutaj, dopóki tam nie skończę, przyjeżdżać. Ale mam nadzieję, że w którymś momencie się pojawię, by ten temat dokończyć. A więc wracamy do przypomnienia tego, o czym mówiliśmy ostatnim razem. Ostatnim razem i przedostatnim chyba mówiliśmy na temat 16 rozdziału Apokalipsy. I kontynuacja 16 rozdziału jest w 19 rozdziale. A więc dalszy ciąg tych wydarzeń, o których mówi 16 rozdział, jest w 19 rozdziale. Jest jakby wtrącenie rozdziału 17 i 18, które owszem mówią o wydarzeniach związanych z Antychrystem i jego działalnością, ale kontynuacja tej myśli, którą podjęliśmy sobie ubiegłym razem, zawarta jest, jak już powiedziałem, w 19 rozdziale i to nie od pierwszego wiersza, a od 11 wiersza. I gdy będziemy za chwilę to miejsce czytać, to się zorientujecie, że jest to kontynuacja tego, o czym mówiliśmy kończąc rozdział 16. A więc otwórzmy zatem rozdział 19 i będziemy czytać od 11 wiersza do końca. Do końca, bo to jest opis tego, co się dziać będzie po 16 rozdziale. I widziałem niebo otwarte, pamiętacie, już o tym wspominałem, mówiąc o 16 rozdziale, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie, na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A z ust jego wychodził ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu. I zawołał głosem donośnym, mówiąc wszystkim ptakom latającym środkiem nieba: Nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów, i ciała mocarzy, i ciała koni oraz ich jeźdźców, i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I widziałem zwierzę, i królów ziemi, i wojska ich zebrane, aby stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego? Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Konieczne jest, abyśmy sobie nieco powtórzyli z tego, o czym już mówiliśmy, gdy analizowaliśmy rozdział 16. Przypomnę, iż rozdział 16 mówi o reakcji Boga na fakt, iż niektórzy ludzie za namową fałszywego proroka przyjęli liczbę bestii, a więc liczbę 666. Bóg zareagował w sposób taki oto, iż zaczął na tych ludzi, o czym mówi 16 rozdział, bardzo tragiczny rozdział, wylewać czaszę swojego gniewu. I w wierszu 2 16 rozdziału jest mowa o tym, że wylana została pierwsza czasza. Ta pierwsza czasza wylana została na ziemię. Każda z nich wylana została gdzie indziej. Pierwsza czasza wylana została na ziemię. I w jej wyniku pojawiły się wrzody złośliwe na ludziach Antychrysta. Nieuleczalne wrzody złośliwe na skutek wylania pierwszej czaszy, która została wylana na ziemię. W wierszu 3 czytaliśmy, że wylana została druga czasza. Ta druga czasza została wylana na morze. Nie na morza, tylko na morze. W wyniku tego, tej czaszy, woda w tym morzu zamieniła się w krew. Trudno jest powiedzieć, określić, na które morze. Większość, tak jak mówiłem, zdaje się zgadzać, że będzie chodzi tu o Morze Śródziemne, ponieważ wydarzenia, o których mówimy, koncentrować się będą właśnie wokół tego morza, na terytorium byłego Cesarstwa Rzymskiego. A zatem tym morzem, na które wylana została ta czasza, będzie prawdopodobnie Morze Śródziemne. W wyniku tej czaszy woda w Morzu Śródziemnym zamieni się w krew. Trzecia czasza, o której jest mowa w wierszu 4, została wylana na rzeki i na źródła. I w wyniku tej czaszy woda w źródłach, woda w studniach, woda w rzekach zamieniła się także w krew. Po drugie, w wyniku tego, co nastąpiło, ludzie zaczęli Boga oskarżać, że jest niesprawiedliwym Bogiem. A więc ta czasza spowodowała, że po pierwsze woda w rzekach i studniach i w każdym źródle zamieniła się w krew, a ludzie zaczęli oskarżać Boga o niesprawiedliwość. W 8 wierszu jest mowa o tym, że wylana została czwarta czasza. Ta czwarta czasza została wylana na słońce. Wylana została na słońce i w wyniku tej czaszy kula ziemska stała się jedną żagwią, pochodnią. Ludzie byli paleni, zwierzęta były palone, no, domy były palone. A zatem ziemia stała się żagwią, palącym płomieniem. W wyniku tego ludzie bluźnili Bogu. Zastanawiałem się, jak można być tak nieodpowiedzialnym, stojąc w obliczu tak straszliwych sądów. Mało, cierpiąc w wyniku tych straszliwych sądów. Zamiast pokutować, nawrócić się, ludzie, choć gryźli języki z bólu, bluźnili Bogu. Taki jest człowiek w swej hardości, zatwardziałości, i powiedziałbym swej nieodpowiedzialności. Czasza piąta jest przedstawiona w wierszu dziesiątym. Wiersz dziesiąty mówi o piątej czaszy. I ta piąta czasza, czytamy w wierszu dziesiątym, wylana została na tron bestii, na tron zwierzęcia, więc tron antychrysta. I w wyniku wylania tej czaszy, jak mówi wiersz dziesiąty, nastąpiła ciemność. Kula ziemska pogrążyła się w ciemności. Tak jak to było w czasach, gdy naród izraelski nie był wypuszczany z Egiptu. Ludzie, dalej czytamy, gryźli języki z bólu. Te w poprzednie czasze spowodowały, że ich ciała były nieuleczone. Gryźli języki z bólu i, jak powiada wiersz dziesiąty, bluźnili Bogu. I potem czytaliśmy, że wylana została szósta czasza. Wiersz dwunasty mówi, że wylana została szósta czasza i na skutek wylania tej czaszy wyschnęła rzeka Eufrat, bo ta czasza została wylana na rzekę Eufrat. Bóg jak gdyby stworzył, wyszedł naprzeciw nieodpowiedzialnym zamiarom ludzi. Stworzył jak gdyby okoliczności, by mogli realizować swoje niecne plany. Wysuszył rzekę Eufrat po to, aby nie stanowiła przeszkody dla mających za chwilę nadciągnąć armii, by nie stanowiła przeszkody dla armii, które nadciągną do Palestyny, by unicestwić Izraela. A więc Bóg jak gdyby stwarza takie okoliczności. Wysusza rzekę Eufrat. I w tym czasie, gdy rzeka Eufrat została wysuszona, a więc podczas szóstej czaszy, podczas jej wylania, w wierszu 13 czytamy, bo to jest kontynuacja wiersza 12, że z ust tych trzech bestii, a więc z ust smoka, z ust antychrysta i z ust fałszywego proroka wyszły trzy nieczyste duchy. I widziałem trzy nieczyste duchy, jakby żaby wychodzące z paszczy tych trzech bestii. Wyszły one, aby działać wśród jeszcze żyjącej ludzkości. Okazuje się, że te trzy bestie, każda z nich ma jakby swojego ducha. Zdumiewający jest fakt, że jeden z tych duchów, jednej z tych bestii już działa. A więc on już działa, ale w całej pełni ten nieczysty duch wychodzący z paszczy tego zwierzęcia zacznie działać dopiero, gdy wylana zostanie szósta czasza. Mam nadzieję, że się domyślacie, o czym myślę. Apostoł Jan naucza w pierwszym swoim liście, w drugim rozdziale, w 18 wierszu, że duch antychrysta już działa. A więc będzie on działał nie tylko wtedy, gdy wylana zostanie szósta czasza, ale on już działa. Z tym, że obecne jego działanie w sposób zasadniczy będzie się różnić od jego działania po wylaniu szóstej czaszy. Każdy, kto czyta Pismo Święte, wie, że choć duch antychrysta działa, to w swym działaniu jest ograniczany. Cała jego pełnia, pełnia jego działania objawi się wtedy, jak pisze z kolei Paweł, apostoł, gdy ten, który się sprzeciwia, ten, który przeszkadza, który jest zaporą, który nie pozwala mu rozwinąć w pełni swoich możliwości, nie zejdzie z pola. Pamiętacie to miejsce apostoła Pawła? Że ta tajemna moc nieprawości, Jan nazywa ten duch antychrysta, już działa. Ale tajemna, pisze Paweł, a więc nie w pełni działająca, nie w pełni się objawiająca, nie może w pełni działać, ponieważ jest ktoś, kto się mu sprzeciwia. Myśmy już o tym mówili, że tym, który mu się sprzeciwia, jest niewątpliwie Duch Święty. Duch Święty stanowi tę poważną przeszkodę dla ducha antychrysta. Ale jednocześnie powiedzieliśmy, że Duch Święty działa w określony sposób przez określone ciało. Duch Święty nie ma rąk, Duch Święty nie ma ust. W związku z tym potrzebuje czyichś rąk, potrzebuje czyichś ust, by się móc przeciwstawiać działaniu antychrysta. I tymi nogami, rękami, ustami, oczami domyślacie się, kto jest. Jest Kościół. Dlatego apostoł Paweł apeluje w 12 rozdziale listu do Rzymian: stawiajcie ciała wasze do dyspozycji Boga, jako ofiarę żywą, świętą, miłą Boga, Bogu. Stawiajcie członki wasze do dyspozycji Boga. Każdy wierzący człowiek, każdego rana, gdy się budzi, powinien coś takiego zrobić. Panie, oto jestem. Oto moje usta, niech służą dzisiaj Tobie. Oto moje ręce, niech służą jako kanały błogosławieństwa. Oto jestem, Panie, użyj mnie. Oto jestem do Twojej dyspozycji. A jeśli na tym nam będzie zależeć i jeśli w ten sposób będziemy podkreślać nasze ofiarowanie się, to Duch Boży będzie się nami posługiwał, zechce się nami posłużyć. Będzie chciał się nami posłużyć. A zatem Kościół jest tą zaporą, która wzmacniana, posilana, napełniana przez Ducha Świętego przeciwstawia się duchowi antychrysta. Ale wiecie, kochani, mówiliśmy o tym, że w pewnym momencie ta zapora zostanie zabrana. A wtedy te trzy nieczyste duchy, które wyjdą z ust tych potworów, wyjdą na świat, a co będą robić, to czytamy w wierszu 14 tego samego rozdziału, że pójdą te trzy nieczyste duchy, wiersz 14, myśmy już o nim mówili, ale spróbujmy sobie jeszcze to powtórzyć, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę, na ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. One też potrzebują ciał. One też potrzebują ludzkiej ręki, żeby zamordować drugiego człowieka. One też potrzebują ręki, żeby chwycić miecz. Oczywiście mówię, używając symboli tamtych czasów. One też potrzebują, te trzy nieczyste demony, potrzebują palca, który naciśnie spust, albo naciśnie guzik, który spowoduje wybuch bomby nuklearnej. Potrzebują ludzi. Tak jak Duch Święty nas potrzebuje, tak te trzy nieczyste duchy potrzebują również ludzi. I w związku z tym, zwróćcie uwagę, pójdą one do królów, prezydentów. No wtedy prezydentów nie było, więc Jan się posłużył nazewnictwem tamtych czasów. Pójdą do królów, aby ich namawiać, aby ich inspirować, aby ich zachęcać, by zgromadzili swoje armie, na tak zwaną bitwę, wiersz 16 tę bitwę nazywa wprost, i zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. A więc pójdą, aby zgromadzić armię, potężne armie, na tak zwaną bitwę Armagedon. I o tym mówi szósta czasza. Ale jest przecież jeszcze i siódma czasza. Skutki siódmej czaszy opisane są w wierszu 17. 16 rozdziału. Cały czas jesteśmy w 16 rozdziale. W 17 wierszu jest powiedziane, a siódmy wylał czaszę swoją, tym razem w powietrze, na powietrze. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tym miejscom, na którym były wylewane czasze. Pierwsza na ziemię, druga na morze, trzecia na rzeki i źródła, czwarta na słońce, piąta na tron bestii, szósta na rzekę Eufrat, a siódma została wylana na powietrze, w powietrze. Jakie były skutki wylania tej siódmej czaszy? Ona była chyba najbardziej brzemienna w skutki, bo w jej wyniku aż siedem reakcji nastąpiło. W wyniku wylania siódmej czaszy nastąpiło aż siedem reakcji. Po pierwsze czytamy, że a siódmy wylał czaszę swoją w powietrze i pierwsza rzecz, jaka się wydarzyła po wylaniu tej siódmej czaszy, to ta, iż rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: stało się. A więc pierwszym zjawiskiem po wylaniu tej czaszy był potężny głos, który się wydobył, rozległ ze świątyni. Poprzednim razem mówiliśmy, że nie chodzi nieprawdopodobnie, ale z całą pewnością o świątynię, która w międzyczasie zostanie odbudowana, ale że chodzi o tę niebiańską świątynię. Z tej świątyni Bóg wypowiedział to zdanie. Wypowiedział to zdanie: stało się. Cóż to znaczy słowo stało się? Inaczej mówiąc, no, zbliża się amen, koniec. Wydarzenia dobiegają do mety. Kończy się. Wszystko jest finalizowane. Dobiega do końca. Stało się. Nie dało się powstrzymać ludzkości w jej szaleńczym odstępie od Boga, dlatego stało się. Stanie się. To, że Bóg wylewa aż tyle czasz, ja w tym oczywiście widzę Boże zagniewanie i mówiliśmy o tym poprzednim razem, ale widzę też ogrom Bożego miłosierdzia. Bo bracia i siostry, Bóg mógł z wszystkim się rozprawić, wylewając jedną czaszę. Mogła ona być tak brzemienna w skutki, że po pierwszej czaszy mogło się wszystko już przewrócić. Ale Bóg wylewał jeszcze raz, stopniowo, w nadziei, że ludzie się opamiętają. Tymczasem im bardziej Bóg okazywał łaskę ziemi, tym bardziej ludzkość się zatwardzała. Aż w końcu Bóg musiał powiedzieć: no koniec. Stało się. Podjąłem decyzję, zapadł wyrok, stało się. A więc pierwsza rzecz, jaka się wydarzyła po wylaniu siódmej czaszy w powietrze, to to, iż z świątyni rozległ się głos: stało się. Dalej czytamy w wierszu 17, w wierszu 18, że nastąpiły błyskawice, gromy, głosy i wielkie trzęsienie ziemi. Tak potężne było to trzęsienie. Może przeczytajmy dla jakby uzmysłowienia sobie, co się wydarzy, wiersz 18. I nastąpiły błyskawice, i donośne grzmoty, i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było odkąd człowiek istnieje na ziemi, tak potężne było to trzęsienie. No, ziemia już lokalnie przeżywała dramaty straszliwych trzęsień ziemi, ale to ciągle były jakieś lokalne trzęsienia ziemi. To trzęsienie, które teraz nastąpi, sam Bóg mówi, że będzie tak potężne, że swoją mocą przewyższy wszystkie dotychczasowe trzęsienia. Takiego jeszcze nie było, jakie teraz nastąpi. I następny wiersz, wiersz 19, mówi, co się stanie w wyniku tego ogromnego, niebywałego trzęsienia ziemi. Wiersz 19 mówi, i rozpadło się wielkie miasto na trzy części. O jakie miasto chodzi? Nie wiadomo. Czy chodzi o Rzym? Czy chodzi o Jerozolimę? Czy chodzi o Babilon, który prawdopodobnie zostanie odbudowany? Trudno jest powiedzieć. Jakieś wielkie miasto, rozpadnie się na trzy części. Ale to nie wszystko. Bo dalej czytamy, i legły w gruzach miasta pogan. Pewnie i Bielsko, pewnie i Skoczów, pewnie i Warszawa. I legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem o wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. Wiersz 20 kontynuuje wymienianie skutków wylania siódmej czaszy. I znikły, no to jest niewyobrażalne, i znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. Gdzie pójdziecie na wycieczkę? Korzystajcie, póki jeszcze Szyndzielnia stoi i Czantoria stoi. No fakt i pozostaje faktem. Znikły wszystkie wyspy. Tak mówi Boże Słowo. I znikły wszystkie. Nie ma tu słowa niektóre. Wszystkie. I Australia, ta potężna przecież wyspa, też się pogrąży w falach oceanu. I Anglia, też wyspa, też się pogrąży w falach morza. Wszystkie wyspy, te duże i te małe pogrążą się, znikną. No i przy tym góry. I góry już nie było, zapadną się. Tak jak wyrosły według geologów, tak się teraz zapadną. No i cóż dalej? Wiersz 21 jeszcze przeczytajmy, by się zorientować, co jeszcze się wydarzy w czasie tej siódmej czaszy, końcowej, ostatniej. I spadły z nieba na ludzi ogromne, centnarowe kawały gradu. To będzie grad, czy kawałki lodu wielkości około 50 kilogramów, bo tyle mniej więcej wynosi centnar. A ludzie, w wyniku tego wszystkiego, co się działo, i popatrzcie, czym się kończy 16 rozdział. A ludzie mimo wszystko bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Dzisiaj, jeśli pada grad wielkości piłeczki ping-pongowej, to jest sensacja, to pokazują w telewizji. No a przecież bryły lodu ważące 50 kilogramów, gdy będą spadać, no to spustoszą tę ziemię. Doprowadzą ją do totalnego praktycznie zniszczenia. I na tym w zasadzie myśmy ostatnio skończyli. A dzisiaj posuwamy się dalej. Będziemy rozważać to, co czytaliśmy. Zanim zaczniemy jednak rozważać, przypomnę, co mówił wiersz 16, 16 rozdziału. Bo tam ten tekst dzisiejszy jest jakby przedłużeniem tego, kontynuacją tego. Dowiedzieliśmy się, że te trzy nieczyste duchy poszły do wodzów, prezydentów, królów, aby ich zachęcać do inwazji na Izraela, do inwazji na Ziemię Świętą. Jakby Bóg stworzył im nawet możliwości, wysuszył przed nimi rzekę Eufrat, by nie mieli problemów z jej przekroczeniem. I w związku z tym ze wschodu i z najdalszej północy, gdzieś tam aż z Kamczatki, gdzieś tam aż z Chin, gdzieś tam z najdalszej północy wyruszą potężne armie, liczące około 200 milionów żołnierzy. Nie wiem, czy do tej pory kiedykolwiek taka armia była już zgromadzona. 200 milionów liczyć będzie ta armia. I ta armia, ta potężna armia, pod wodzą antychrysta fałszywego proroka nadciągnie i usadowi się, czy powiedzmy założy swój obóz, a może inaczej centrum dowodzenia założy pod górą Karmel. Pod górą Karmel. Wskazywałby na to wyraz Armagedon. Bo Armagedon składa się, jak mówiłem, z dwóch wyrazów. Z przedrostka Ar, który oznacza po hebrajsku góra, pagórek, i Megiddo. Megiddo to jest, ci, którzy byli w Izraelu, to wiedzą, jest to miasteczko na zboczu góry Karmel. Ja miałem możliwość być w tym miasteczku, tam jest muzeum nawet w tym miasteczku. Nieduże, maleńkie miasteczko. A w dole rozciąga się najżyżniejsza dolina Izraela, gdzie kwitną róże sarońskie, jak śpiewamy w jednej z pieśni pielgrzyma. A więc najżyżniejsza dolina. I przypuszcza się, że właśnie tam antychryst założy swoją bazę. I bracia i siostry, przypomnę tylko, że to miejsce, gdzie antychryst założy swoją bazę, w przeszłości Izraela stanowiło, czy było świadkiem wielu, wielu wydarzeń. Tam, w tym miejscu, miała miejsce bitwa między Barakiem a Sysarą. Księga Sędziów, 4 rozdział. Tam właśnie się ta bitwa rozegrała. Tam, w tym miejscu, także Gedeon pokonał armię Midianitów, o czym także mówi Księga Sędziów, 6 rozdział. Tam zginął nieopodal pierwszy król Izraela, Saul. I tam także wydarzyło się jeszcze coś bardzo ciekawego i niezwykłego. Jeden człowiek o imieniu Eliasz zgromadził tam ponad 450 proroków Baala i sprowadził ogień z nieba. I pamiętacie, co się dalej wydarzyło. I raz jeszcze coś tam się niezwykłego wydarzy. Co się wydarzy? No właśnie nadciągną te armie, zaleją to maleńkie państewko, jakim jest Izrael. Tam założą swoją bazę, a celem ich będzie unicestwienie Izraela. Bo co by się na świecie nie wydarzyło, baczcie na to, co mówię, co by się na świecie nie wydarzyło, zawsze winien jest Izrael. Ostatnio nawet gdzieś tam w internecie natknąłem się natknąłem się na taką oto wypowiedź jakiegoś nieodpowiedzialnego człowieka bluźniącego na chrześcijaństwo. Aha, już wiem z jakiego powodu, bo gdzieś tam czytałem o Janie Chrzcicielu, ale nie tym biblijnym Janie Chrzcicielu. Może też z was ktoś w internecie to wyczytał. Oto okazuje się, że na przełomie XVII i XVIII wieku z upoważnienia Kościoła działał człowiek, który nosił taki właśnie tytuł, Jan Chrzciciel. Czytałeś to, bracie? To człowiek, który szczycił się tym, że naścinał na gilotynie najwięcej innowierców. On był tym, nie pamiętam już dokładnie, ile tych osób on naścinał na gilotynie. Za to, że się ośmielili wierzyć inaczej niż ówczesny Kościół dyktował. No i co? I potem czytałem dyskusję w związku z tym artykułem. I taka oto jedna wypowiedź. Zniszczyć ten Izrael, tych Żydów, ponieważ to oni wymyślili Boga. To oni wymyślili tego strasznego Boga, w imieniu którego miliony ludzi zginęło. Winien Żyd czy nie winien? Winien, oczywiście za wszystko winien Żyd. Kryzys, który przyszedł teraz, większość mówi, że to Żydzi, finansjera, bankowcy, a to podobno Żydzi. Oni są temu winni. No więc wszystkiemu są winni Żydzi. Prawdopodobnie Antychryst pójdzie po tej samej linii. Pójdzie po tej samej linii. Widzicie? Widzicie? Bóg spowodował tyle nieszczęścia na ziemi. To Bóg. A tego Boga przecież Żydzi wymyślili. I w związku z tym zmobilizuje potężne armie, jak powiedziałem, aby unicestwić Izraela. I w zasadzie wszystko będzie przygotowane. I w zasadzie wszystko będzie przygotowane, by, jak marzy o tym Hamas, jak odgraża się Iran, a więc przygotowane będzie wszystko, aby zepchnąć Izraela do Morza Śródziemnego. Oni zajmą właśnie pozycję od wschodu, by zepchnąć do Morza Śródziemnego, a więc na zachód to maleńkie państewko. No cóż, te dzisiaj, nie wiem ile, 4 miliony, a tu 200 milionów, to wyobrażacie sobie, jaka kolosalna będzie przewaga. A przecież w międzyczasie jeszcze wielu z nich zginie, kiedy nie przyjmie liczby Antychrysta. I kiedy już będzie miał nastąpić atak, kiedy będzie się już miało zrealizować to, po co przyciągnęli, po co przyszli, powiada Boże Słowo, że nagle otworzy się niebo. I widziałem, pamiętacie, czytaliśmy to w wierszu 11, 19 rozdziału, 19 rozdział, 11 wiersz, i widziałem niebo otwarte. Nagle się niebo otworzyło. Zgromadzone tam wojska nagle zobaczyły otwarte niebo. Czy pamiętacie, że Pan Jezus już to przepowiadał, kiedy był jeszcze na ziemi? W Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, warto sobie to odświeżyć, przypomnieć. W Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, Pan Jezus przepowiadał to, będąc jeszcze na tej ziemi. W wierszu 29 i 30. W wierszu 29 i 30. Posłuchajcie. I zaraz po udręce owych dni, a więc po tych straszliwych, despotycznych rządach Antychrysta, słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swym blaskiem na skutek tych różnych czarz i kataklizmów, i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. I wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. No, znak Syna Człowieczego. Dyskusja, co będzie ten znakiem Syna Człowieczego. Ukaże się znak Syna Człowieczego. I teolodzy zastanawiają się, co to może być za znak. I w wielu komentarzach, które czytałem, przeważa myśl, że tym znakiem będzie krzyż. A więc to miejsce, na którym Chrystus umarł dla zbawienia ludzkości. Jeśli tak miałoby być, jeśli tak by było, to zgromadzone tam wojska nagle zobaczą otwierające się niebo w kształcie krzyża. Ja powiadam, jeśli to jest realne, jeśli to jest prawdą, może tak być, nie musi tak być. Zobaczą w każdym razie otwarte niebo w znaku krzyża, znak krzyża, i przez to otwarte niebo nagle wyłoni się biały koń. Biały koń. Czy pamiętacie, że już kiedyś mówiliśmy o białym koniu? Gdy analizowaliśmy szósty rozdział Apokalipsy, drugi wiersz, może byłoby dobrze, siostro, rzucić to? Gdy czytaliśmy szósty rozdział, drugi wiersz, to tam także jest mowa o jeźdźcu na białym koniu. Ale powiedzieliśmy sobie wtedy, że to nie może być Chrystus. Ktoś, kto się podszywa pod Chrystusa, by w sposób kłamliwy, fałszywy, okłamując ludzi, okłamując ich, że udowadniając im, że on jest Mesjaszem. O, i widziałem, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział i tak dalej, dano to. Mówiliśmy o tym, więc nie będę powtarzał. A więc jest to drugie pojawienie się białego konia, ale jeździec, który na nim siedzi, jest kimś zupełnie innym. O tamtym już mówiliśmy, że to antychryst, żeby omamić ludzkość, naśladuje Chrystusa. Popatrzcie na tego białego jeźdźca, który się w tej chwili pokaże, a więc w momencie, gdy zgromadzą się narody na tak zwaną bitwę Armagedon. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, na głowie liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nikt go nie znał, on tylko sam. I przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. Mam nadzieję, że nikt z was nie powątpiewa, kim będzie ten biały jeździec. Gdybyście otworzyli pierwszy rozdział Apokalipsy, to już tam byście się natknęli na cechy tego jeźdźca. Bo w wierszu piątym, myśmy to już też przerabiając Apokalipsę czytali, pozdrowienia dla Kościoła od Jezusa Chrystusa. I co czytaliśmy o nim? Który jest świadkiem jakim? Wiernym. A jaka cecha tego jeźdźca jest tu wymieniona na pierwszym miejscu? Wierny. Któż to może być? No ten sam, który tam się pojawia jako wierny. Który przekazuje pozdrowienia swojemu Kościołowi, że jest wierny. Nie bójcie się, ja jestem wierny. Świadek wierny. I tutaj się pojawia jako wierny, prawdziwy. A potem sprawiedliwie sądzi, a potem szata zmoczona we krwi. Już prorok Izajasz pyta, któż to idzie od stepu, a szata jego zwroczona we krwi. Tu się pojawia po raz drugi szat w szacie zwroczonej we krwi. Niewątpliwie nikt inny, tylko Jezus. To jego krew była przelana, zbroczona. I on się tutaj pojawia, a poza tym jest tu wprost powiedziane, że na że miał wypisane imię, które brzmi Słowo Boże. Na początku, czytamy w inwokacji we wstępie Ewangelii Jana, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A to Słowo, które było u Boga, ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I myśmy Go widzieli. O kim jest tam mowa, bracia i siostry? O Jezusie Chrystusie. I tutaj się pojawia ten Jezus, który ma na imię Słowo Boże. On idzie, jedzie na białym koniu. Podąża, stępuje na białym koniu. Ale zwróćcie uwagę, nie idzie sam. Już poprzedniego razu wspominałem. Zanim, wiersz 14, szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. Wiem, że ktoś, kto nie zna tematu, mógłby powiedzieć, no to są aniołowie. Ale ja chciałbym powiedzieć, że tu nie chodzi o aniołów. Nigdzie nie czytamy, żeby aniołowie nosili bisior. Kto nosi bisior? Otwórzcie 19 rozdział, albo spójrzcie na 19 rozdział. Jeśli, siostro, możesz znaleźć 19 rozdział, to wyświetl 7 i 8 wiersz. 7 i 8 wiersz. I oto co czytamy w 19 rozdziale, w 7 i 8 wierszu. Jest tutaj wezwanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka. Już to jest? Jest. Nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Na czym to przygotowanie polegało? I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. Kto był przyodziany podczas uroczystości zaślubin baranka oblubieńca z oblubienicą w bisior czysty? Oblubienica, Kościół! Oblubienica, bo oblubienica to... No, oblubienica, my moglibyśmy powiedzieć. I tutaj pojawiają się wojska na białych koniach, przyobleczone w czysty i biały bisior. Czyli kto to będzie? My, oblubienica, Kościół. My, oblubienica, Kościół. Wypełnia się w ten sposób to, co Pan Jezus, co powiedział apostoł Paweł, że gdy zostaniemy zabrani, już nigdy nie dostąpimy, nie nastąpi rozstanie nasze z tym, do którego zostaliśmy wezwani. Odtąd, tak jak żona i mąż dzielą radości i smutki, zwycięstwa i znoje, zawsze razem, bo są jednym ciałem, tak odtąd, gdy Kościół zostanie połączony z głową, ciało z głową, oblubieniec z oblubienicą już zawsze będą razem. Nie będzie już tak, że zostawi nas gdzieś tam na powietrzu, a sam pójdzie, by się rozprawić z antychrystem i jego armiami. Zabierze nas za sobą. Pójdziemy razem z nim. Stępować będziemy razem z nim na białych koniach, przyobleczeni w biały bisior. Wiersz 15 powiada, że z ust Jezusa, jadącego na czele swojej armii, wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na imię, na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów, Pan Panów. Nie ulega wątpliwości, to jeszcze raz potwierdza, że tym wodzem na czele wojsk niebiańskich, niebieskich jest Jezus Chrystus. Bo któż jest Królem Królów i Panem Panów? Apostoł Paweł, pisząc list do Filipian, napisał, że on, będąc postaci Bożej, nie upierał się przy tym, by być równym Bogu, ale uniżył się aż do śmierci, to śmierci krzyżowej. Dlatego Bóg uczynił go Królem, Panem ponad wszelkim królestwem, ponad wszelkim panowaniem. Jest Królem Królów i Panem Panów. I oto, gdy zbliżał się, gdy się zbliżał, czytamy, że jego moc, on nie używał broni, ani rakiet, powietrze, ziemia, nie wiem, czy takie są, chyba są, nie używał żadnej innej broni. Po prostu jego moc, chwała, jaka go otaczała, także chwała, jaka otaczała Kościół, spowodowała, że ci, którzy byli na ziemi, którzy byli tam zgromadzeni, znaleźli się w sytuacji, jak to jest przyrównane, jak winogrona w kadzi. A wtedy, w tamtym czasie, gdy następował zbiór winogron, to wsypywano je do kadzi i ktoś, mam nadzieję, że miał czyste nogi, wchodził do tej kadzi i swoimi stopami dusił, wyduszał, a więc no, słowem wyciskał. Tam oczywiście na dnie tej kadzi były odpowiednie odprowadzenia i tam wylewało się to wyduszone wino, czy ten sok z tych winogron spływał z kolei do pojemników. Nigdy nie robiono tego w ten sposób, żeby jakimiś twardymi walcami na przykład albo jakąś taką tłuczką nigdy nie ubijano winogron. Dlaczego? Bo winogrona mają wewnątrz pesteczki. I gdyby twardym narzędziem tłuczono, to prawdopodobnie roztłuczono, zmiażdżono by te pesteczki, a one dają smak goryczki. No i w związku z tym ten sok straciłby swoją wartość. Stopami tych winogron, tych nasionek, ziarenek nie był człowiek w stanie rozgnieść. Dlatego one pozostawały, woda, sok wyciekał bardzo często z tymi też pesteczkami, a potem się to przecedzało i pozostawał tylko już sam sok. I oto wydarzenie to jest przyrównane do takiego tłoczenia w kadzi. Przybliżanie się Pana Jezusa spowodowało, że ci, którzy tam byli zgromadzeni, dosłownie zostali stłoczeni. Zostało z nich wyciśnięte wszystko, co w nich było. Tak jak z tych winogron wyciska się sok, tak z nich to zostało wyciśnięte. Niesamowity obraz. 200 milionów ludzi, stłoczonych, sprasowanych. Moc i autorytet. Bracia i siostry, wyobraźcie sobie, kim jest nasz Pan. Te potężne machiny wojenne, które tam będą zebrane. I czołgi najmocniejszej konstrukcji. I wszystko inne zostanie dosłownie zmiażdżone. Jak potężna musi być moc Króla Królów i Pana Panów. Jak potężna musi być Jego chwała. I oto dowiadujemy się z 14 rozdziału, bo wzmianki o bitwie Armagedon są rozrzucone praktycznie i w Starym, i w Nowym Testamencie, w wielu miejscach. Ale w każdym razie w Apokalipsie, w 14 rozdziale, w 20 wierszu jest mowa, że na przestrzeni tej doliny, a więc na około 250 kilometrów kwadratowych, bo mniej więcej ta dolina tyle ma, na skutek tego stłoczenia, tego zduszenia, krew, która wypłynęła z tych tam stłoczonych ludzi, sięgać będzie, czytaliście to pewnie, wysokości wędzideł końskich. A więc gdzieś na dość wysoko, 1,5 do 1,70 m, morze krwi, ocean krwi. Dlatego prorok Izajasz w swojej wizji proroczej, widząc ten moment, napisał tak. Prorok Izajasz, 34 rozdział, Prorok Izajasz, 34 rozdział, wiersz pierwszy i od wiersza pierwszego. Jest. 34 rozdział. Czytajmy może pierwszy, może dwa następne wiersze, trzy następne wiersze, niecałość. Zbliżcie się, narody, powiada w wizji proroczej prorok. Zbliżcie się, narody, aby słuchać. I wy, ludy, słuchajcie uważnie. Niech słucha ziemia i to, co ją napełnia. Okrąg ziemi i wszystko, co z niej wyrasta. Gdyż rozgniewał się Pan na wszystkie narody, jest oburzony na całe ich wojsko, obłożył je klątwą, przeznaczył je na rzeź. Ich zabici nie będą pochowani, a z trupów będzie się unosił smród, a góry rozmiękną się od krwi i wszystkie pagórki rozpłyną się. No, tyle może, żeby dla skrócenia czasu. To jest niecały fragment mówiący o tamtym wydarzeniu, część, ale on także podkreśla tragizm tego, co się tam wydarzy. Bo cała dolina, na której zgromadzone były te narody, jak powiedziałem, no, spłynie krwią. I co będzie dalej? Co będzie dalej? Dalej możemy powiedzieć, że wojska, to już mówiliśmy, co się z nimi stanie. Już za chwilę kończymy. Wiadomo, co się stanie z wojskami. Wiadomo, co się stanie ze sprzętem wojskowym i z tym wszystkim, co armie tam zgromadzą. Ale pamiętajcie, że tam na polu bitwy były też te trzy bestie. Były te trzy bestie. Był fałszywy prorok, był antychryst i sam smok. Oni też tam byli, przecież to z ich inspiracji wszystko się stało. I czytaliśmy w 20 wierszu czytaliśmy, choć trochę przeskoczyliśmy dla ciągłości myśli, oni też tam byli. I wiersz 20 powiada, że pojmane zostało zwierzę, a więc antychryst, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego, zostali złapani, pojmani i obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorącego siarką. I tak oto zakończyła się epopeja, ta straszliwa epopeja, to działanie tych dwóch zwodzicieli, tych dwóch bestii. Zostali złapani, wrzuceni w jezioro ogniste. A co się stało z szatanem? Zdumiewające, że Bóg ciągle go jeszcze oszczędza. Musimy pamiętać, że był to jeden z najprzedniejszych archaniołów. I Bóg go ciągle jeszcze oszczędza. To nie oznacza, że Bóg ma nadzieję, że on się nawróci. Ale on będzie jeszcze potem realizował dalsze plany. W rozdział 20 powiada, że tenże smok, ta trzecia bestia, która tam także była, został złapany, związany i wrzucony do otchłani na okres 1000 lat. I dzisiaj niestety na tym musimy zakończyć. Gdy następny raz będę, pamiętajcie, żeby mi przypomnieć, że na tym miejscu zakończyliśmy. Dziękuję za cierpliwość. Niech was Pan błogosławi.